Witam serdecznie. Moim gościem pod koniec dnia jest Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej i lekarz. Panie pośle, bardziej lekarz czy bardziej eurodeputowany?
Zawsze bardziej lekarz. Pełniłem różne funkcje w życiu, a bycia lekarzem nigdy się nie zapomina, więc tak, lekarz.
I też w niedzielę pan, jak marszałek, senator już w tej chwili Karczewski, pracuje, żeby nie stracić prawa do wykonywania zawodu i oczywiście z miłości do tej pracy.
Wie pan, ja słucham wypowiedzi marszałka Karczewskiego od wielu miesięcy, właśnie lat. I właśnie najwłaściwszym zachowaniem chyba z mojej strony będzie, jeśli pominę go milczeniem.
Jako no ale musi pan przecież pracować jako lekarz, bo inaczej straci pan prawo do wykonywania tego zawodu.
To prawda, tylko że praca w formule lekarskiej nie zawsze musi być związana z opowiadaniem o tym w telewizji czy w innych mediach.
Rozumiem, czyli nie chce pan odpowiedzieć na pytanie, czy pan pracuje. No to teraz przechodzimy do pytania oczywiście o reformę związaną z sądownictwem. Senat chce wprowadzić poprawki i wprowadza już je, jako że dogadaliście się z PSL-em. I chcecie między innymi doprowadzić do tego, żeby sędziowie likwidowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego mogli być wyrzuceni bez prawa do przejścia w stan spoczynku. Wiecie przecież, że PiS tą poprawkę odrzuci. To już jest zapowiedziane.
Pan, trzeba starać się walczyć zawsze cały czas, nie tracić nadziei, determinacji, optymizmu w tej walce. Oczywiście mam pełną świadomość, kto ma dzisiaj większość w polskim Sejmie, ale mam też świadomość stanu, w jakim znalazła się polska praworządność i polskie sądownictwo w ciągu ostatnich lat. Jeśli wychodzi ustawa taka, która de facto pudruje ten system, ona go w ogóle nie zmienia, nie reformuje, to musimy zrobić wszystko, choćby w Senacie, żeby pokazać Polkom i Polakom, że jeśli jest większość, a w Senacie większość jest, to będziemy chronili prawa do wolnych sądów, do uczciwych sądów, do niezależnych sądów i będziemy to robili z pełną determinacją.
No tak, ale jeśli jutro, czy w najbliższych dniach Sejm to odrzuci, to waszym zdaniem taka przypudrowana ustawa wystarczy, żeby wypłacić nam KPO?
Wie pan, sama wypłata KPO to jest bardzo skomplikowana i długa procedura.
No tak, ale ona się nie zacznie, dopóki ta zmiana się nie dokona, to wiemy.
To prawda, ale faktycznie pieniądze popłyną fizycznie do Polski wtedy, kiedy zostaną zrealizowane te punkty bazowe, o których mówiła Ursula von der Leyen wiele razy, czyli likwidacja, faktyczna likwidacja Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie sędziów do pracy i kilka innych spraw. Ta ustawa nie likwiduje Izby Dyscyplinarnej, ona zmienia nazwę Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Tu nie chodziło Komisji Europejskiej o zmianę nazwy, tylko o zmianę sposobu funkcjonowania Sądu Najwyższego.
No tak, ale pan premier Morawiecki mówi tak, czwartkowa wizyta, czyli jutrzejsza wizyta Ursuli von der Leyen w Polsce jest zaplanowana po to, aby ukoronować podpisanie naszego porozumienia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. No to albo jest ukoronowaniem i jutro zostanie to dogadane i pieniądze za jakiś czas, oczywiście mamy świadomość, że one nie popłyną od razu, popłyną albo nie popłyną.
Popłyną albo nie popłyną. Dokładnie tak, jak pan redaktor zauważył.
To bardzo miła odpowiedź, ale ja bym wolał od eurodeputowanego Platformy usłyszeć, czy będziecie za tym, żeby popłynęła.
Panie redaktorze, my jesteśmy od wielu miesięcy za tym, żeby te pieniądze do Polski trafiły. Jesteśmy po ciężkiej pandemii, ludzie stracili pracę, poupadały firmy. Teraz jesteśmy w stanie sąsiadującej wojny za naszą wschodnią granicą i ponad 3 milionów uchodźców z Ukrainy, którzy trafili do polskich domów, mieszkań, firm. I oczywiście, że my chcemy, żeby popłynęły te pieniądze, ale no, wie pan, no, Unia jest wspólnotą wartości. W Unii dotrzymuje się słowa. Ja dosłownie kilka minut temu przed naszą rozmową wróciłem z kongresu EPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej w Rotterdamie, gdzie koleżanki i koledzy z innych państw pytali nas wprost, kiedy wrócicie do głównego nurtu, kiedy będziecie taką prawdziwą Europą, a nie Europą wojującą pod ramię z Orbanem z pozostałą częścią Europy.
A panie, panie pośle, no to też trzeba uczciwie powiedzieć, że w pewnych kwestiach to my jesteśmy prawdziwą Europą, a nie na przykład Niemcy, które specjalnie Ukrainy wspierać nie chciały. To jednak Polska ten krok pokazała i możemy się różnić w bardzo wielu kwestiach, ale to trzeba nam oddać.
Oczywiście, że tak. Ja się z panem zgadzam w tej kwestii, o której pan w tej chwili powiedział, ale pytał mnie pan o pieniądze z KPO, a sprawa uchodźców i tego, jak Polacy zareagowali na tragizm sytuacji w Ukrainie, to są zupełnie dwie różne sprawy.
Znaczy o tyle nie są dwie różne, że między innymi dlatego, że mamy teraz tak dużą grupę uchodźców, dobrze, że ich przyjęliśmy, to potrzebujemy pieniędzy także po to, żeby poradzić sobie z tym ogromnym wyzwaniem, jakim są uchodźcy, jakim jest kryzys gospodarczy, jakim jest inflacja, także ta związana z cenami paliwa, ropy i gazu.
Oczywiście, że tak, tylko jeśli premier ma władzę, jeśli ją ma faktycznie, to stawia do pionu ministra, który blokuje jedną osobę, Zbigniewa Ziobro, który blokuje to, żeby do Polski dotarły pieniądze, oczywiście wspieranego przez większość sejmową, tutaj trzeba być też uczciwym w tej ocenie, ale jeśli premier miałby władzę nad swoim ministrem, to by zablokował jego harcowanie.
Panie pośle, pan doskonale wie, że to nie jest jeden minister, tylko to jest kilkunastu posłów, którzy są potrzebni w innych sprawach. W tej sprawie opozycja by poparła premiera, ale w innych by nie poparła. No tak wygląda arytmetyka sejmowa.
Tak, ale to nikt inny jak Zbigniew Ziobro szantażuje politycznie dzisiaj, rozumiem, pozostałą część rządu, tymi właśnie kilkunastoma głosami, blokując przepływ do Polski miliardów euro.
Czyli pana zdaniem, jeśli to będzie taka ustawa, jaka jest w tej chwili, jeśli nie zostaną przyjęte przez Sejm poprawki Senatu, to pieniądze nie popłyną, przynajmniej nie przy tej ustawie.
Wie pan, ja nie jestem w stanie panu dzisiaj w naszej rozmowie odpowiedzieć, popłyną czy nie, dlatego że dzisiaj jesteśmy w stanie pracy nad poprawkami w Senacie. Zobaczymy, co się stanie potem w Sejmie z tymi poprawkami.
No, ale usłyszeliśmy odpowiedź. Dzisiaj Radosław Fogiel w rozmowie z RMF mówił, będziemy bronić zasady nieusuwalności sędziów, bo to by też tworzyło niebezpieczny precedens, że można zanegować prerogatywę prezydenta, która przynależy wyłącznie jemu. Wywodzona jest wprost z konstytucji. Wprost powiedział, odrzucę tę poprawkę.
Podobnie jak rozumiem, że pan poseł Fogiel odnosi się do nieusuwalności sędziów, na przykładzie pani sędzi Gersdorf. Wie pan, ja mam duży dystans do tych wypowiedzi. Na razie jesteśmy na etapie pracy Senatu i to się dzieje w tej chwili, dokładnie w tym momencie, nad poprawkami, które będą tą ustawę naprawiały. Między innymi mówiły o tym, że w ciałach Sądu Najwyższego, które będą zajmowały się dyscyplinowaniem czy odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów, będą zapisy takie, że tam nie mogą zasiadać sędziowie ze stażem mniejszym niż 7 lat. A intencja tego jest taka, żeby o tym nie mogli decydować sędziowie wskazywani palcem wprost przez Zbigniewa Ziobro.
No tak, ale to może jeszcze przejdzie, chociaż też jest to wątpliwe. Ale ja jeszcze raz zadam to pytanie, bo pojawia się taki zarzut do was cały czas, do Platformy Obywatelskiej oczywiście, w części mediów, że chcecie zadusić Polskę, bo nie chcecie, żeby te pieniądze popłynęły.
Znaczy, panie redaktorze, no, ja mogę panu odpowiedzieć tylko jakby bardzo prostymi słowami. Stop po upowszechnionym kłamstwom. Dzisiaj odpowiedzialnym za to, że pieniędzy w Polsce nie ma, a są w całej Europie poza Węgrami, od listopada i grudnia te pieniądze płyną do innych państw, odpowiedzialnym za to wprost jest premier Morawiecki, bo nie ma siły, żeby wyhamować harcowanie Zbigniewa Ziobry, i Jarosław Kaczyński, który jako szef całego tego obozu, nazwijmy go rządzącego, nie ma siły i możliwości dalszego rządzenia bez Zbigniewa Ziobry.
Ale oni odpowiedzą w ten sposób.
Ziobrę nad miliardami euro.
Minister Sprawiedliwości i premier odpowiedzą w ten sposób, a Platforma Obywatelska wstrzymuje się od głosu. Bo trzeba uczciwie powiedzieć, że większość się wstrzymała od głosu w głosowaniu, chociaż też nie wszyscy, żeby te pieniądze nie poszły. W związku z tym zrzucają winę na was, jak zwykle u nas.
Panie redaktorze, my nie chcemy, żeby te pieniądze rozkradli. Ja mogę panu opowiedzieć o głosowaniu nad Funduszem Odbudowy tutaj w Parlamencie Europejskim, gdzie cały Parlament Europejski de facto głosował za tym, żeby miliardy euro zbudowały Fundusz Odbudowy dla całej Europy, w tym także dla nas. I posłów PiSu, mówię dokładnie o europosłach PiSu, którzy głosowali przeciw. I ja to wszystko widziałem na własne oczy.
I za chwilę pan o tym opowie, ale na razie żegnamy słuchaczy Radia RMF i pozostajemy na stronie RMF24 w radiu internetowym, a także na naszych stronach w mediach społecznościowych. Przypomnę, naszym gościem jest Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej, jak słyszeliśmy, nawet bardziej lekarz niż europoseł. Panie pośle, wprawdzie jest pan europosłem, ma pan jakieś przedmioty codziennego użytku w domu, które są warte więcej niż 10 tysięcy, na mniej powiedzmy niż 20-30 tysięcy.
Nie, chyba poza autem, samochodem, to chyba
nie. Nie, pytam dlatego, że wie pan, pana partyjny kolega, pan Jarosław Urbaniak, powiedział, że to się nie dotyczy pana bezpośrednio, ale że posłowie nie powinni wpisywać w ten, że limit powyżej 10 tysięcy tych rzeczy codziennego użytku powinien być wyższy, ponieważ w tej chwili to rzeczy codziennego użytku kosztują więcej niż 10 tysięcy. Więc się zastanawiam, jakie to rzeczy codziennego użytku kosztują więcej niż 10 tysięcy. No, mikser, pralka, wszystko wydaje mi się, że jest tańsze niż 10 tysięcy.
Nie znam tej wypowiedzi mojego kolegi Jarka Urbaniaka. Nie wiem, o czym mówił. Ja wypełniam tak, jak powinienem to robić zgodnie z prawem, oświadczenie majątkowe od bardzo wielu lat, chyba od lat już 20. Nie jest to jakieś szczególnie przyjemne zajęcie, bo trzeba bardzo dokładnie wypełniać i wymaga bardzo wielu uwagi, przynajmniej z mojej strony. W związku z tym, jako urządzenie codziennego użytku warte wyżej 10 tysięcy, chyba jednak mam tylko samochód.
Ale powinno się zwiększyć ten limit, tak jak postulują. Tu powiedzmy sobie szczerze, jest ponadpartyjna zgoda. To znaczy ja też chciałem podkreślić, że panowie się zgadzacie, PiS i PO.
Ja jestem daleki od dyskutowania o świadczeniach majątkowych, w sensie w procedurze. Nie jest to dobrze zorganizowane i nie jest to dobrze wymyślone. Dlatego, że to jest jakiś taki trochę archaiczny sposób od wielu lat panujący w Sejmie. Ale ja nie marudzę, nie narzekam, dostosowuję się, robię to po prostu i tyle. Zaś czasy się zmieniają i czas płynie, więc pewnie warto wszystkie rzeczy gdzieś dostosować do sytuacji, w której się znajdujemy. Ja chciałbym być zapamiętany w tej sprawie w jeden sposób. Nie narzekam, robię co powinienem, wykonuję to od wielu lat.
No 11 nie narzekaj. Bardzo dobre przykazanie, tak bym powiedział. To jest dobra zasada, ale wie pan, słuchałem ostatnio przemówienia Donalda Tuska i on powiedział, że nie możemy się spodziewać, że premier Morawiecki, bankier, zrozumie dramat ludzi, którzy nie są w stanie zapłacić swoich rat kredytów. Rozumiem, że eurodeputowanemu też dość trudno to zrozumieć, bo pensja eurodeputowanego jest dobra.
Tak, ja nie narzekam w żaden sposób. To byłby grzech, gdybym narzekał na pensje eurodeputowanych. Co nie znaczy, że nie rozumiem sytuacji, w której znajdują się ludzie, którym rosną raty kredytowe.
A skąd wziąć pieniądze? Jest postulat. Macie taki postulat bardzo ciekawy. Jako człowiek, który ma kredyt, bardzo go popieram. Postulat, żeby rata kredytów nie była wyższa niż w grudniu 2021 roku. Fajny postulat. Skąd pieniądze?
Choćby z rozdmuchanej administracji publicznej. Jeśli spojrzy pan na wydatki kancelarii premiera, w której pracowałem przecież jakiś czas temu, byłem także w rządzie, na wydatki ministerstw, na tą rozpustę, która się dzieje w przypadku elektrowni Ostrołęka. Ja mówię tylko o przykładach oczywiście. Przeprowadziliśmy bardzo dokładną kwerendę wydatków, które najdelikatniej je nazywając były niezasadne, choć cisną mi się na usta dużo mocniejsze słowa i jestem przekonany, że w przyszłości ci, którzy to robili, będą przed odpowiedzialnością karną.
Panie pośle, ja słyszałem dokładnie takie same zdania, kiedy PiS był w opozycji, a wyście rządzili, oni też mówili, że była rozpusta, że wszystko. No i okazało się, że też nikt nie stanął przed sądem.
No ale wie pan, no, za naszych czasów nikt nie wywalał miliardów złotych na nieistniejącą elektrownię.
Czyli rozumiem, trzeba obciąć wydatki kancelarii, ale postulujecie także 20% podwyżki dla pracowników sektora publicznego. Czyli tak. Jak chcecie z jednej strony ciąć sektor publiczny, rozumiem, że administracja to także jest sektor publiczny, a z drugiej strony podwyższać pensje. No to oznacza, że jedno jakoś nie gra z drugim.
Nie, oczywiście, że gra, panie redaktorze. Jeśli wsłucha się pan, czy wczyta się pan w mediach, a nie wątpię, że tak jest każdego dnia. Jeśli pan przeczyta te druzgocące maile fruwające między kancelarią premiera, premierem, a jakimiś współpracownikami, PR-owcami, ludźmi, którzy pokazują w tych mediach, w tych mailach tak naprawdę o co chodzi w całej polityce pana premiera Morawieckiego i rządzących, to naprawdę odchudzić tego typu instytucje publiczne można. Tam naprawdę przelewają się miliony, miliony złotych po to, żeby budować PR, budować jakąś taką atmosferę dobroczynności.
Panie pośle, chce pan powiedzieć, że Platforma nie budowała swojego PR-u, jak rządziła. No PR jest istotną częścią polityki, zgodzimy się chyba.
No wie pan, za naszych czasów nie przypomniałem sobie, ja byłem ministrem 4 lata, byłem w rządzie i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym pytał pana premiera, będąc ministrem zdrowia, w mailu, czy moi współpracownicy pytali premiera rządu.
Ma pan szczęście, że maile nie wyciekły, to znaczy ja nie wiem oczywiście, jak się kontaktowaliście.
Ja panu mogę dać jedną gwarancję, że ja z premierem nie mailowałem na temat tego, czy mogę kupić respirator od handlarza bronią. A premier się w tej sprawie, w tych mailach wypowiadał jednak.
Ale zostawmy maile. Ja się pytam cały czas, nawet jeżeli przewalają się miliony, no to jest proste pytanie, czy rzeczywiście tych milionów starczy na to, żeby rata kredytu nie była wyższa niż w grudniu 2021 roku, żeby moje oszczędności były chronione przed inflacją. No i wreszcie, żeby 20% podwyżki dać wszystkim pracownikom sektora publicznego. No to jest proste pytanie. To znaczy nie wydaje mi się, żeby odchudzenie nawet rozbuchanej administracji i nawet ścięcie wydatków na PR wystarczyło na tego typu zastrzyk gotówki, który jest potężny.
Wie pan, to jest bardzo poważne pytanie, które pan mi zadał. Jeżeli uda się odbudować dobrze zorganizowane państwo, bez tego powszechnego marnotrawstwa i kradzieży majątku publicznego, Jeśli uda się zbudować przewidywalny system podatkowy, za którym tęsknią dzisiaj przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, jaki zapłacą podatek. Także zwykli ludzie nie wiedzą, jaki zapłacą dzisiaj podatek. Jeśli zbuduje się administrację publiczną na zasadzie służenia obywatelowi, a nie czerpania z obywatela czy utrudniania życia obywatelowi, to państwo wygląda zupełnie inaczej. W tej naszej rozmowie, dzisiaj pan mnie tutaj zaprosił, ja funkcjonuję od 3 lat już w polityce europejskiej i obserwuję, w jaki sposób są zorganizowane inne państwa, do czego w innych państwach służą służby specjalne, do czego służy rząd, do czego służy prezydent miasta czy burmistrz miasta. My dzisiaj mamy w Polsce tę sytuację postawioną na głowie. Dlatego, że dzisiaj rządzący tak naprawdę budują swoje majątki publiczne na czerpaniu z naszych wspólnych publicznych pieniędzy.
Panie pośle, ale ja się pytam o wasz program. Macie program, bardzo fajny, zaprezentowany, Pomocna Polska, 27 maja 2022 roku. I zadaję pytanie, skąd na niego pieniądze? Rozumiem, że jeśli on dotyczy rat kredytu sprzed grudnia 2021 roku, oszczędności chronionych przed inflacją i podwyżek, to on się nie będzie realizował za lat 10 czy 15. Bo wtedy nie powinien być tak szczegółowy, tylko będzie się realizował szybciej. No, tak się przynajmniej powinien realizować. Więc pan mi mówi o głębokiej reformie, a ja zadaję pytanie, skąd wziąć na to pieniądze, szczególnie w sytuacji, kiedy ekonomiści nas ostrzegają, że na przykład podwyżki pensji mogą się skończyć spiralą inflacyjną, to znaczy jak podwyższymy kolejnym ludziom pensję, rozumiem, że to jest potrzebne, to inflacja skoczy jeszcze bardziej w górę.
Czy to jest potrzebne, albo nie jest potrzebne. Dzisiaj mamy inflację sięgającą 14%. Mamy ceny, które są nieprzewidywalne z dnia na dzień. Wie pan, ja mam taki sposób uprawiania polityki, że ja bardzo dużo podróżuję po niewielkich miastach, miasteczkach, rozmawiam z ludźmi, którzy nie mają żadnych szans wypowiedzenia się ani u pana w programie, ani w żadnej telewizji, ani w gazecie. Z ludźmi, którzy sprzedają warzywa na ryneczkach, którzy handlują w niewielkich sklepikach. I oni mówią wprost, my dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć kilograma marchewki jutro. Ile będzie kosztowała marchewka? Nie jesteśmy w stanie
przewidzieć... Aż tak z ciekawości, a pan wie, ile kosztuje marchewka teraz?
Wie pan, nie wiem, ile kosztuje dzisiaj marchewka na szczecińskim rynku. Nie wiem, ile kosztowała wczoraj, ale wiem, ile kosztowała kilka miesięcy temu. Kosztowała kilka złotych. A dzisiaj te ceny są nieprzewidywalne. Ja mam też do czynienia ze starszymi ludźmi. Tak jak pewnie każdy z nas, pan, nasi znajomi. Mam też swoją mamę, która ma 70 parę lat. I ona właściwie każdego weekendu, kiedy się widzimy i idziemy razem odwiedzić naszego tatę na cmentarzu, mówi, synek, ja już kompletnie straciłam kontrolę nad finansami. Ja nie wiem, na co mnie będzie stać za miesiąc, dwa lub trzy.
Panie pośle, pełna zgoda. Wszyscy byśmy chcieli to wiedzieć, ale...
Ostatnie zdanie. Ja chciałbym zbudować takie państwo, w którym starsi ludzie nie będą się bali tego, czy za miesiąc, dwa lub trzy będą mieli za co kupić leki lub za co pójść do spożywczego.
Panie pośle, ale pan doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że poza licznymi błędami, które niewątpliwie ta ekipa popełniła, jest także kryzys energetyczny, jest wojna w Ukrainie i to także ona napędza te ceny. To nie jest tak, że za wszystko odpowiada rząd. I pytam się dlatego o tą spiralę inflacyjną, bo jak inflacja pójdzie w górę, to ceny znowu pójdą w górę. To znowu wtedy podwyżki.
Panie rektorze, ludzi trzeba chronić przed mechanizmami finansowymi, które się dzisiaj dzieją w Polsce. Szaleje inflacja. Ceny paliwa nie mają właściwie żadnych hamulców. Mamy w tym wszystkim prezesa Obajtka, mamy Orlen i mamy próbę sprzedaży Lotosu. To wszystko się przecież dzieje na naszych oczach. Dzisiaj nie mamy rządu, który skutecznie dba o bezpieczeństwo zwykłych ludzi, który walczy na przykład z cenami paliwa. Przecież ja wiem, że one drożeją w całej Europie. Ale jeśli spojrzymy na wzrost cen w Polsce w odniesieniu do cen sprzed kryzysu, w odniesieniu do Europy, to jesteśmy liderami we wzroście tych cen. I rząd jest od tego, żeby takim efektom, wydarzeniom przeciwdziałać, skutecznie walczyć. A czym zajmuje się nasz rząd? Nasz rząd zajmuje się wzajemnymi walkami wewnątrz tego rządu. Jak usiedlić Ziobrę? Ziobro myśli, jak zaszantażować premiera.
No uczciwie rzecz biorąc, dzisiaj Mateusz Morawiecki jest w Kijowie, zajmują się też jednak budowaniem koalicji, dogadywaniem się z Ukrainą. Parę jeszcze innych zajęć mają. No nie jest tak, że tylko między sobą walczą.
Panie doktorze, ja rozumiem, widzę, patrzę, wiem, dobrze. Ale też chciałbym, żeby premier, który nawołuje w sposób, wie pan, niezwykle cynicznie polityczny, całą Europę to... zwiększenia mocy sankcji, jednocześnie nie potrafi zatrzymać pociągów jadących przez polską granicę z węglem, czy skutecznie nałożyć polskich sankcji, to jest po prostu niewiarygodne. I to mówią partnerzy z Europy. To są moje słowa. To są słowa kolegów, którzy mówią, ogarnijcie się sami, zanim będziecie atakowali innych.
Opowiada pan o tym, że wewnątrz rządu toczy się walka, ale jak się patrzy na Platformę, to tam też bardzo, tak powiedział, pokojowo nie jest. Mamy kampus przyszłości Rafała Trzaskowskiego i mamy meetup Nowa Generacja Platformy Donalda Tuska i tak ćwierkają trochę wróbelki, że Donald Tusk, jak to się mówi w Warszawie, zajumał pomysł Rafałowi Trzaskowskiemu.
Trochę mnie pan rozbawił, bo ja nie używam słowa zajumał. Znaczy wiem, co to znaczy, nie używam. Ja zaś,
zakosił, ja nie wiem, jak się mówi w Szczecinie. Różnie można to określać.
Ale ja słyszałem, że pan redaktor jedzie na kampus. Więc
no ale jadę, ale na meetup nie jadę.
Pan wie lepiej niż ja, co tam się będzie działo.
Znaczy ja nie wiem, ja tam jadę tylko brać udział w jednym panelu, czy w dwóch, nie jestem organizatorem, a pan jest politykiem Platformy, więc no rozumiem, że jest pan po którejś stronie w tym sporze.
Wie pan co, jeśli tak pan stawia sprawę, to tak, ja jestem za kampusem. Ja jestem za meetupem, jestem za tym, żebyśmy pojechali jutro, pojutrze do Radowa Małego. Wie pan, gdzie jest Radowo Małe?
Nie.
Koło Wielkiego.
Jestem za tym, gdyby pan jeszcze rozwinął jakąś...
Do Łodzi, Stargardu i Gdańska. I okay. Robimy taką akcję, którą nazwaliśmy 1000 spotkań. Chcemy w czerwcu, jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska szerzej, zorganizować w całej Polsce w niewielkich miejscowościach 1000 spotkań. To jest potężne wyzwanie.
Fantastyczny pomysł. Ruszajcie z tym, ale ja się cały czas pytam o meetup kontra kampus. Nie ma żadnego sporu, wszystko jest fantastycznie. Nie ma żadnej szorstkiej, męskiej przyjaźni między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim.
Wykreślamy słowo kontra, zostawiamy meetup i kampus i będzie wszystko grało.
Fantastycznie jest, dobrze. A Borys Budka odpowiada za klęskę Platformy w wyborach. No, dzisiaj Grzegorz Schetyna wypowiedział takie zdanie, że no, Borys Budka położył sprawę.
Nie słyszałem znowu tej wypowiedzi Grzegorza Schetyny, może dlatego, że byłem w tym Rotterdamie na tym kongresie, więc może nie zczytałem wszystkich wypowiedzi polityków Platformy. Wie pan co, ja nie lubię zrzucać odpowiedzialności na innych. Poza tym, że nie do końca uważam wybory, które się w Polsce odbyły, szczególnie prezydenckie, za do końca uczciwe, to zawsze jednak wolę brać całą winę na klatę. Ja staram się robić wszystko, żeby wybory wygrać. Mam nadzieję, że to tym razem się stanie. I wykorzystam naszą rozmowę do tego, żeby między innymi dzisiaj w rozmowie, obiecałem to, muszę to zrobić, proszę mi wybaczyć.
Dobrze, proszę.
Dzisiaj w Szczecinie, nie wiem, czy pan wie, odbywał się wielki szczeciński polonez maturzystów, którego współorganizatorem jest mój syn. Jestem z tego strasznie dumny. Chciałem tą drogą zachęcić wszystkich was, żebyście zobaczyli, co się działo dzisiaj w Szczecinie. 506 młodych.
Rozumiem, że syn jest maturzystą.
Tańczyło poloneza. Nie, syn już jest na studiach, ale jest organizatorem tej imprezy. Okay. Dlatego, że on jest tym pokoleniem, które tym rocznikiem, które nie miało studniówki. To taka tradycja powstała w Szczecinie, dlatego że pandemia ich zostawiła w domu, oni zdawali maturę, de facto nie znając swoich klas i postanowili zatańczyć poloneza na jasnych błoniach w Szczecinie na powietrzu i zaprosili wszystkich. I dzisiaj w Szczecinie próbowali pobić rekord liczby tańczących jednocześnie maturzystów. Nie udało się pobić tego rekordu, ale sama liczba młodych ludzi była zachęcająca. Patrzyłem na te obrazki z wielką emocją. Wspaniali młodzi ludzie, 500 osób tańczących poloneza na szczecińskich jasnych błoniach. Muszę wam to zarekomendować, żebyście zobaczyli to wydarzenie na Facebooku. Serducho się ściska, kiedy na takie rzeczy.
No i tutaj jesteśmy absolutnie zgodni. To jest fantastyczny pomysł, jak młodzież się bawi, szczególnie w Dzień Dziecka. Lubi pan Dzień Dziecka?
Lubię Dzień Dziecka i dlatego ten dzień jest dla mnie w ogóle strasznie ważny, bo ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa swoich mamy i taty. Tata niestety już nie żyje, którzy zawsze ten dzień bardzo świętowali. Ja staram się też być zawsze bardzo blisko ze swoimi dziećmi, dlatego tak bardzo trzymałem dzisiaj kciuki za swojego Maxa.
I panie pośle, zachęcam do tego, żeby wszyscy rodzice byli dzisiaj ze swoimi dziećmi i żeby mogli z nimi pobyć chociaż chwilę. No pan daleko od dziecka, ale rozumiem, przynajmniej w mediach społecznościowych razem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem.